Aleksander Fredro, czy możemy w ogóle go nazwać romantykiem, włożyć w ten okres romantyzmu? Jego wielki miłośnik, profesor Bogdan Zakrzewski, mówił, że on nie jest ani klasykiem, ani romantykiem, po prostu jest sam w sobie okresem literackim.
Pewnie miał rację. Jeśli spojrzymy na biografię Fredry, no to on się urodził 6 lat wcześniej niż Mickiewicz. Niby niedużo, ale jednak czynnie wziął udział w wojnach napoleońskich. To warto przypomnieć, że to, co było takim doświadczeniem generacyjnym dla romantyków, to była raczej pamięć o Napoleonie niż bezpośredni udział. A Fredro wziął udział w wojnach napoleońskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa taka, że jeśli spojrzymy na inne ważne generacyjne przeżycia, czyli na przykład powstanie listopadowe, to w przypadku Fredry on to z zupełnie innej perspektywy oglądał. Także z perspektywy zupełnie, no dużo, dużo starszego człowieka. To nie było tak jak Słowacki czy Chopin, którzy mieli wtedy po 20 parę lat, tylko to był już człowiek dojrzały, dorosły i doświadczony. Także już o pewnym dorobku. Pewnie równie dobrze jak romantykiem moglibyśmy go nazwać i klasykiem, a nawet i pozytywistą pewnie, co też pokazuje, że on po prostu wyrasta poza te ramy. Zresztą tak jest też w większości podręczników akademickich. Fredro ma po prostu osobny rozdział i tyle, bo wpisywać go w romantyzm w sytuacji, kiedy no wystarczy przypomnieć Śluby Panieńskie i zobaczyć, jaki on ma dystans wobec całego tego romantycznego sposobu bycia, bo to wobec też tak zwanej miłości romantycznej, to, że on właśnie sobie podrwiwa z Mickiewicza, nadając swojemu bohaterowi imię Gustaw, to jest z całą pewnością świadectwo dużego dystansu. Natomiast z drugiej strony, co jest ciekawe, jeśli spojrzymy na jego biografię, no to on w gruncie rzeczy bardzo romantycznie kochał. I ta jego wieloletnia, przecież nieszczęśliwa miłość ze szczęśliwym finałem, no świadczy o tym, że jednak gdzieś też ten jakiś tam duch romantyzmu w nim był. Ale co jest też ciekawe, on tej legendy nie eksplorował, tej legendy nieszczęśliwej miłości, prawda? Nie zrobił jak Mickiewicz ze swoją Marylą, którą uczynił bohaterką wielu swoich tekstów i takim trochę doświadczeniem życiowym najważniejszym, tylko Fredro po prostu jakby uznał, że tak, czekał 11 lat, miłość była pełna przeszkód, bo przypomnijmy, jego przyszła żona była małżonką i to jednego z najbogatszych ludzi w Galicji, zresztą fundatora teatru we Lwowie, hrabiego Skarbka. Czekał, doczekał się, a potem spędził w zasadzie szczęśliwe życie, jeśli chodzi o życie rodzinne, i to był ten jego najbliższy, najważniejszy krąg w życiu.
Jeszcze chciałam się zatrzymać na tym wątku właśnie życiorysu, życia Aleksandra Fredry, zanim przejdziemy do tej twórczości, którą my wyciągnęliśmy tutaj w radiu i powstaje słuchowisko. O tym wrażliwcu, prawda? O tym bardzo wrażliwym Fredrze, którego w 3 po 3 poznajemy. Też biografowie nam go odkrywają. Z listów jego matki do ojca dowiadujemy się, że on był dzieckiem bardzo wrażliwym, bał się w rozmowie z mamą, że ona zginie przed nim. Nieszczęśliwie tak się złożyło, że rzeczywiście matka zginęła w dramatycznych okolicznościach, kiedy on miał 13 lat. Poszedł na wojnę, dołączył do wojsk Napoleona, kiedy miał 16-17. No, tam też kilka razy ocierał się o śmierć, a potem został komediopisarzem. I też badacze mówią, że to jest jakby jego szukanie jakby takiego światła w jego życiu, te komedie, prawda? Że on rzeczywiście był bardzo też, musiał być depresyjnym człowiekiem. Tak, jedna z badawczyń mówi o jego życiu.
Jest taki stereotyp, że ludzie, którzy piszą albo tworzą jakieś zabawne teksty, są, nie wiem, znakomitymi komediopisarzami, komikami, satyrykami, są w gruncie rzeczy bardzo ponurzy, jeśli chodzi o... I mają właśnie taki depresyjny charakter. W przypadku Fredry pewnie coś było na rzeczy, z tym, że tutaj to jest też ciekawe, bo rzeczywiście on wybrał sobie komedię jako ten jego najważniejszy sposób literackiego komunikowania się ze światem, bo to nie jedyny, ale ten z całą pewnością najważniejszy. I wydaje mi się, że to też było, to był gest znaczący. To znaczy, co jest ciekawe, on zafascynował się teatrem po pobycie w Paryżu, kiedy miał okazję oglądać najlepszych aktorów. Tam na przykład w jednej z takich notatek zapisał, że był ze zdumieniem, zauważył, że oto z najgorszego tekstu dobry aktor zrobi sztukę, prawda? On oglądał Szmirę, jeśli chodzi o teksty literackie, a jednocześnie wielkie dzieła teatralne. I to wydaje mi się być dosyć znaczące. To, że on nie właśnie w prozie, nie w poezji, chociaż wszystkie te rodzaje literackie uprawiał, tylko właśnie w komedii, w dramacie, i to w komedii postanowił się skomunikować. Stworzył bardzo zabawne teksty, bardzo ważne, mądre, ale to nie wszystko, bo wydaje mi się, że jest coś także więcej. I akurat wydaje mi się, że Trzy po trzy jest tego bardzo dobrym świadectwem.
To tak, bo to Trzy po trzy, już jesteśmy przy tej gawędzie szlacheckiej, czyli też gatunku romantycznym, jakby na to nie patrzeć jednak.
No, można powiedzieć takim wywodzącym się jeszcze z kultury sarmackiej oczywiście, ale znowu Fredro przekracza tutaj ramy tego gatunku.
Tak, bo o Fredrze naprawdę dużo ciekawych wątków jest w jego życiorysie, który ma bezpośredni wpływ na jego twórczość. Chociażby to, że on miał przerwę w pisaniu, złamał pióro, bo Seweryn Goszczyński skrytykował go, i to jest też historia nie do końca zdefiniowana, prawda, na ile powodem była ta recenzja jego przerwy. Ale po przerwie potem znowu w Paryżu jakby odkrywa na nowo tę chęć do pisania i powstają nowe dramaty, i powstaje Trzy po trzy. I ty, Grażyno, właśnie te dzieło wybrałaś do słuchowiska. To są jego wspomnienia, jego pamiętnik wojenny, który zaczyna się właśnie od wspominania wojny. Potem w tych wspomnieniach on wraca do swojego dzieciństwa. No i to jest bardzo na tamte czasy nowoczesne takie podejście, prawda, do literatury, do twórczości. Czym ciebie Fredro po prostu w tym Trzy po trzy zagarnął?
Może w ogóle czym mnie Fredro zagarnął i zachwycił, dlatego że i tutaj wielki ukłon w stronę producenta kolekcji sztuki, czyli Piotra Dudy, że wymyślił takie działanie, dzięki któremu ja też mogę sięgać do tekstów, do których, bądźmy szczerzy, nie sięgnęłabym z własnej woli. Fredro bardzo, przepraszam ewentualne panie nauczycielki za mało pedagogiczną myśl, nie interesował mnie nigdy kompletnie. Ani w szkole, ani po szkole, ani jak zaczęłam robić słuchowiska. Kiedy więc w tym roku Piotr Duda powiedział, że to będą kolekcje sztuki romantycznej, to trochę załamałam ręce, bo po prawdzie nie jest to ten okres, z którego czerpię, który mnie w jakikolwiek sposób inspiruje. Aż tu nagle pojawiła się taka propozycja, żebym poprowadziła spotkanie z prawnukiem Aleksandra Fredry. W pierwszej chwili niespecjalnie mnie to zainteresowało, ale dowiedziałam się też, że pan Szeptycki w naszym regionie, w jednej z posiadłości, które kiedyś należała do Fredry, chce powołać dom komedii Aleksandra Fredry, zainwestować w to niemałe pieniądze, po to, żeby później udostępnić ten dom na rozmaite działania związane ze sztuką, nie tylko ze swoim pradziadkiem. I wtedy przypomniało mi się, jak bardzo jestem pełna podziwu dla takich inicjatyw, na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam jest to, no może nie codziennością, ale jest to dość powszechne, że ludzie, którzy mają potężne majątki, potężne pałace, zainteresowanie sztuką, to właśnie robią, udostępniają te miejsca na takie działania. Dzięki czemu na przykład, ostatnio obejrzałam wystawę Szona Scaliego, na którą to, myślę, nie jedno muzeum, a może nawet żadne, na tak wielką wystawę nie mogłoby sobie pozwolić. Pomyślałam sobie, czas na nas. Czas na nas, dlaczego my nie mielibyśmy czegoś takiego robić? I to był mój powód, dla którego w ogóle chciałam poprowadzić to spotkanie, ale kiedy przygotowuję się do prowadzenia spotkań, to spędzam wiele, wiele dni z postacią, która będzie tematem rozmowy. No i tak, nie miałam wyjścia, musiałam sięgnąć do Fredry. Ja po prostu w tej chwili nie wyobrażam sobie, o ile uboższa bym była, gdyby nie to doświadczenie. To fantastyczna postać. Fantastyczna postać, mogłabym teraz mówić o tym naprawdę godzinami, ale skupię się tylko na tym jednym wątku związanym z Trzy po trzy. To jest taka lektura, myślę, że to też na podstawie tej lektury Różewicz mówił, że Fredro ze wszystkich pisarzy, poetów XIX-wiecznych jest najbliżej rzeczywistości. A że i ja bardzo lubię być blisko ziemi i czasem z niej spoglądać w chmury, to pomyśl, ten kierunek odpowiada mi najbardziej. Zwróciłam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie ukrywam, że stało się to przypadkiem, kiedy już robiłam scenariusz, dlatego nie było wyjścia. Kiedy Piotr zapytał, co będę robić, powiedziałam, Fredro 3x3 w ogóle nie ma dwóch zdań. Kiedy zaczęłam budować scenariusz do tego spektaklu, miałam tam problemy z niektórymi obcobrzmiącymi nazwami miast i tak dalej. Zaczęłam szukać, jak się to wymawia. A w pewnym momencie to wyrzuciłam. Zaeksperymentowałam. I zdałam sobie wtedy sprawę, że po wyrzuceniu odnośników związanych z wielką historią, dostaję historię, która mogła wydarzyć się dziś. Że tak naprawdę człowiek się nie zmienił, jego metody działania się nie zmieniły, jego uczucia się nie zmieniły. I tak naprawdę pada tam tylko jedno jedyne i to tylko raz historyczne nazwisko, choć ta książka jest tego pełna, czyli Napoleon. Nie zmieniłam ani słowa Fredrze, niczego mu nie dodałam. No, musiałam troszkę skrócić. Może cała tu ma kilkaset stron, scenariusz do słuchowiska ma tych stron 10. Ale tak, Fredro, poza tym jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, kiedy wymieniałaś gości dzisiejszego spotkania, pomyślałam sobie, że jeszcze dobrze by było dodać Fredrę, który tutaj w postaci świeżutko wydanej książki nam towarzyszy. Choć z drugiej strony zastanawiam się, czy on chętnie zająłby miejsce wśród nas, bo mówiliście tutaj i słusznie o wrażliwości i tego typu rzeczach, ale nie oszukujmy się, to był mizantrop. I to potężny. I czytając ten tekst, ja wiem dlaczego. Ja go rozumiem, ja go tłumaczę.
To był mizantrop, człowiek charakteru burzliwego czasami, prawda? Ale bardzo, bardzo zawsze rodzinny. I on 3x3 pisał pierwotnie dla swoich potomków. Potem zostało to opublikowane chyba też za jego zgodą. Ale też mówisz o tym, co w 3x3, że oddajesz język Fredry Fredrze. No ale jednak zaskoczeniem dla mnie było, że no właśnie, że jest aktorka, prawda? To jest pamiętnik, a jest kobieta. Więc zanim Edyto, tobie oddam głos, no to jeszcze proszę powiedz nam, co to jest za twoja koncepcja, pomysł, żeby Fredrę opowiadała aktorka, kobieta.
Jest dwójka bohaterów, bo jest w słuchowisku nieobecny dzisiaj z nami Mariusz Bonaszewski. No i jest Edyta Ostojak-Mącik. Ale wiesz co, jeśli mogę, Gabrysiu, cię prosić, to ja bym była bardzo ciekawa, co Edyta o tym powie.
Ta propozycja padła od Grażyny i twoja pierwsza myśl. No Fredro, 3x3, co to jest za wyzwanie?
Mnie obiło się o uszy, ale też dość niedawno obił się o uszy ten tytuł i jakąś świadomość miałam, ponieważ u nas w Teatrze Osterwy była realizowana wystawa na temat naszego bohatera właśnie. Jeżeli masz wątpliwości co do płci, pani Grażyna też od razu powiedziała, że chciałaby, żeby to była perspektywa współczesnej dziewczyny, kobiety, która właśnie tak jak ja trafia na takie 3x3. Także ja tutaj czerpałam tak naprawdę też ze swojego osobistego doświadczenia, jak to jest, kiedy trafia w moje ręce. Nawet troszkę tak inscenizowałyśmy taką tutaj sytuację w tych warunkach radiowych. Wyimaginowaną półkę z książkami, gdzie ja sobie odkurzam, no i spada ta książka, dostaję ją w rękę i czytam z pewną taką nieśmiałością i coraz większym zainteresowaniem, co to w ogóle jest za tekst. No i w moim przypadku też tak było, że tak dostałam to, no tam Fredra to może być tak nudnawe, pomyślałam sobie, ale dobrze, dajmy szansę. I rzeczywiście ja też jak ta bohaterka się wciągnęłam, byłam tym zaskoczona, jak to jest bliskie mojej wrażliwości. W sensie no, temat wojny nie jest nam teraz bardzo, bardzo obcy. I ten język oprócz tego, że jest dość trudny w czytaniu, bo to są wielokrotnie złożone zdania. I tutaj ja wydaje mi się, mam pewne jakby wyczucie do przekazywania sensów w takich długich zdaniach, ale mimo wszystko miałyśmy kilka takich momentów, Nie, chwileczkę, o co jemu to tak w zasadzie, gdzie to startuje, o co tu chodziło, gdzie tu jest ten główny sens, bo tutaj jest mistrzem po prostu budowania wielokrotnie złożonych zdań. No ale tak jak mówię, jest to zaskakująco bliskie naszemu doświadczeniu. takie, że autentycznie jesteś w stanie wzruszyć się tym co czytać, co czytasz, że ten język momentami oczywiście archaiczny, ale jednak świetnie pokazuje stan człowieka w tak trudnej sytuacji, młodego człowieka, że ten ziemniak, czy te buty upragnione i jakby absurd i okrucieństwo, które w tym tekście są sygnalizowane, jest dotykające, nie? Że nas to dotyczy, że nie czytasz tego jako jakiś opis wojenny, jeden z wielu, historyczny, tylko on jest blisko człowieka i blisko też wrażliwości takiej aktorskiej, którą ja jestem w stanie utożsamić się z nią, nie?
Właśnie, bo Trzy Potrzy jest porównywane do pamiętnika Mirona Białoszewskiego, że to jest takie bardzo ludzkie, człowiecze po prostu opowiedzenie historii, no, przeżywania wojny, ale też ten powrót do rodziny, do
tak, to jest bardzo dzieciństwa. Działające na wyobraźnię, nie? Że mamy na przykład myśliwski obiad. I ja czuję ten zapach tej dziczyzny, po prostu, która jemu się marzy, gdzieś on marznie. Jest samotny, jest przerażony, jest rozczarowany tym Napoleonem. I myśli o tym myśliwskim obiedzie w jakimś dworku, gdzieś z oszronionym drzewem. Mi to bardzo już działa na wyobraźnię, że ja widzę ten kominek, to ognisko, tę pierzynę w jego domu, nie? Że to bardzo działa na wyobraźnię.
No to go właśnie różniło od romantyków, że on tego Napoleona trochę tak odarł z tych wszystkich cech, które dawali mu Mickiewicz na przykład.
To jest ta różnica bezpośredniego kontaktu w rodzinie potomków Fredry. Jest przechowywana legia honorowa, którą miał ponoć sam Napoleon wręczyć Fredrze, do dzisiaj zachowana. On jakby miał trochę większe prawo. Dla niego to nie była legenda, mit, tylko to było coś, co było częścią jego biografii. On należał też do tej grupy polskich twórców, która jakby przejrzała na oczy, tak? W sensie jakby zobaczyła, że tak naprawdę na czym innym polega walka o zachowanie polskości. To też myślę nie przypadek, że Norwid tak wysoko docenił Fredrę, bo w jego przypadku to słynne słowa Norwida, nie miecz, nie tarcz, lecz arcydzieła bronią języka, to są znakomicie się w to wpisują. Zresztą to też jest ciekawe, warto zobaczyć, bo jeśli wpiszemy te największe komedie Fredry w taki kalendarz historyczny, to zobaczymy, że Zemsta, Pan Jowialski powstawały, czy Dożywocie powstawały w tym samym czasie, co Kordian, Dziady część trzecia, czy Nieboska komedia. I widać, że Fredro jakby zupełnie inaczej myślał o tym, o sytuacji Polski i Polaków w tym trudnym momencie po upadku powstania listopadowego. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o łatwe do wytłumaczenia, że oto to jest czas, żebyśmy coś wesołego, tak, obejrzeli, bo tak naprawdę ani Zemsta, ani Dożywocie, a już Pan Jowialski jest naprawdę z kolei naprawdę fascynującą sztuką. To jest sztuka, w której my możemy zobaczyć i Gombrowicza, i Mrożka, i Witkacego nawet, gdy się dobrze temu tekstowi przyjrzymy, że jakby w czymś innym widział Fredro siłę polskości, tak? Nie w romantycznym geście, ale też wcale nie w domowym ciepełku, tylko właśnie raczej w języku, w pomysłowości, w dystansie wobec samych siebie. No i ten dystans miał także wobec tych wielkich legend swojej epoki.
Miał taką umiejętność krojenia postaci, takich psychologicznych portretów. Jeśli do tego dołożymy jeszcze ten język, o którym ty, Edyto, mówiłaś, no to już jest dla aktora gratka, tak mi się wydaje. On też pisał dramaty pod konkretnych aktorów, tak jak pan Jarosławie mówił, że ci aktorzy go inspirowali. Jak zobaczył w Paryżu wystawiane sztuki, to się wszystko rozpaliło w nim i dlatego tak, powstały pewnie te komedie.
Kiedy pierwszy odtwórca roli Cześnika zmarł, to Fredro stwierdził, że to Zemsta powinna przestać być grana. A natomiast wydaje mi się, że Trzy Potrzy to jest też tak w tej nowej edycji Państwowego Instytutu Wydawniczego mamy, ona składa się z czterech tomów. Trzy tomy komedii i właśnie Trzy Potrzy. I to nie jest przypadek, bo właśnie Trzy Potrzy może być takim rodzajem trochę klucza, współczesnego klucza do komedii fredrowskich. Bo jak wiadomo, one przez lata królowały i królują na polskich scenach. One są grane na okrągło.
Podobno najczęściej, tak? Wystawiany jest Fredro w polskich teatrach.
Najczęściej zdaje się, że poza sezonami wojennymi, a i tutaj gdybyśmy wzięli pod uwagę teatry jenieckie, to nawet wtedy byśmy znaleźli, w każdym sezonie była grana co najmniej jedna sztuka Fredry od lat 30. XIX wieku. To jest absolutnie najważniejszy polski dramatopisarz, jeśli chodzi o teatr XIX-XX-wieczny. To też sprawiło, że my trochę się do niego przyzwyczailiśmy. Wydaje mi się, że przed nami, mówię tutaj, pewnie mówię o badaczach, ale mówię też o ludziach teatru, jest taki, powinniśmy podjąć się takiego wysiłku, żeby zrobić z Fredrą to, co zrobili Francuzi z Molierem na przykład. To znaczy, żeby przestać Moliera, tak jak oni przestali Moliera traktować jako wyłącznie komediopisarza, jako dostarczyciela repertuaru, a zaczęli traktować jako kogoś, kto mówi bardzo ważne rzeczy ze sceny. I dla Francuza to jest oczywiste. To my powinniśmy podobną rzecz zrobić z Fredrą. To znaczy naprawdę Fredrę przepracować i to też przepracować w takim duchu właśnie nowoczesnego spojrzenia na świat i człowieka, bo Trzy po Trzy są znakomitym, bardzo nowoczesnym tekstem. Tu mówiła pani o Gawędzie Szlacheckiej, ale tutaj przecież ostatnio profesor Wiesław Żońca zwrócił uwagę na przykład, że on tu widzi kosmos Gombrowicza, że to jest ta wrażliwość, o której tutaj była mowa, na elementy natury, na taka baczna obserwacja świata i człowieka, a do tego bardzo nowoczesna forma. Podążamy za skojarzeniami. To z kolei są tacy, którzy widzą tutaj jakieś zapowiedzi Joyce'a, prawda? No bo wiadomo, literaturoznawcy, tu tradycja sternowska, czyli przede wszystkim podróż sentymentalna i ten taki właśnie podążanie za ciągiem skojarzeń, ale z drugiej strony, no właśnie niektórzy, tak jak wspominałem, widzą w tym zapowiedź strumienia świadomości. A jeszcze jak do tego dodamy, że on to napisał dla rodziny, to już jest zupełnie inna perspektywa. To nagle okazuje się, że taki tekst, tak trudny w gruncie rzeczy, on napisał po to, żeby opowiedzieć samego siebie swoim potomkom. Czyli jakby przekazać taką relację bardzo, bardzo bezpośrednią, ale też możliwie najbliższą prawdy. Żeby tam nie, bo on nie pisał tego po to, żeby ktoś przeczytał i pomyślał sobie, ale ten Fredro był nowoczesny i mądry. Nie.
To były ciekawe czasy.
Tak. On napisał to po to, żeby jego wnuk, prawnuk mógł go zrozumieć.
Ja też mam takie poczucie, że to on pisał dla siebie, żeby siebie jakoś zrozumieć, zintegrować i poskładać te puzzle życiorysu. Ale jak mówił pan, rzeczywiście to jest bardzo ciekawa, nowa historia Fredry. To pomyślałam sobie, że jak w tym momencie dołącza do nas, włącza rozmowę jakiś młody człowiek, to się zastanawia, o kim oni tam rozmawiają. Bo i ty, Grażyno, powiedziałaś, że no niestety system edukacji trochę nam tego Fredrę podaje w taki sztampowy sposób. To jest najczęściej wystawiana sztuka i wielu z nas może się wydawać, że to znamy i tam nie ma nic ciekawego. Ty też, Edyto, no masz doświadczenie grania Fredry. I chcę zapytać od strony aktorskiej, z jakim Fredrą ty miałaś do czynienia, a za jakim Fredrą teraz tęsknisz na przykład?
W szkole się nie spotkałam. Nie mam doświadczenia szkolnego. Spotkałam się w teatrze, robiliśmy Zemstę, właśnie robił Adam Nalepa w teatrze w Sosnowcu. I on właśnie miał taki pomysł dość przewrotny i inscenizacja skupiła się na tym kontekście wojennym, wojny rodów, muru i oprawa, kostiumy były też wojskowe. Ja miałam też glany, zieloną kurtkę, jakby, ale to było bardzo zewnętrzne. Gdzieś ten humor, wydaje mi się, przez to był troszeczkę, że to troszeczkę było moim zdaniem w pół drogi. My oczywiście staraliśmy się wybrnąć z tego. Jednym podobało się to bardziej, drugim mniej. Ale wydaje mi się, że to pozostało na jakiejś takiej zewnętrzności i być może troszeczkę zahamowało właśnie humor. A moja intuicja jest taka, bo na przykład na klasyce pracowałam też z Jędrzejem Piaskowskim. Robiliśmy Trzy Siostry, ale też Nad Niemnem, jakby zupełnie dwie różne rzeczy. Ale on, wydaje mi się, znalazł świetną drogę do reżyserowania klasyki, bo nie uciekał od kostiumu. Dla aktora to też jest, ja uwielbiam grać w kostiumie. Nie chciałabym, żeby to poszło w taką stronę, że teraz rezygnujemy z tego na rzecz uwspółcześnienia, nie? To jakby to już jest, był taki rozdział teatru i to jest, wydaje mi się, już troszeczkę za nami. A Jędrzej znalazł taki sposób, gdzie używa takich narzędzi i w takiej zabawy formą, że mimo, że to jest w kostiumie, to w narzędziach aktorskich i reżyserskich troszeczkę groteski, trochę jakiegoś właśnie dystansu, aktorstwa posługującego się formą, ale też przenikającego współczesnym gadaniem, mówiąc kolokwialnie, to pozostawia i urok klasyki, a jednocześnie jest to komunikatywne z widzem i na swój sposób jakieś takie ciekawe, intrygujące. To jest oczywiście, to jest moje wrażenie, ale wydaje mi się, że to jest jakaś na pewno ciekawa dla mnie jako aktorki droga.
Musiałam się chwilę zatrzymać przy tych dygresjach, bo spotkałam się z taką opinią, że to mogłoby przeszkadzać w lekturze. Że po pierwsze nie jest zachowana chronologia, po drugie, że właśnie idzie w dygresję, potem wraca, ale właściwie trochę nie bardzo wiadomo do czego. Ja to uwielbiam. Ale bardzo możliwe, że dlatego, że wychowałam się w rodzinie, w której jadało się wspólnie kolację. I przy stole zasiadał tato, mama, moja siostra i ja. I wszyscy opowiadali sobie różne historie związane z tym, co się wydarzyło tego dnia. I właściwie nigdy nie wiedzieliśmy, jak się kończą te historie, bo w międzyczasie szliśmy w rozmaite dygresje. Mistrzynią była tutaj moja mama. Przypominam też sobie opowieści dziadka. No, tutaj to dopiero nie było związku. Moja babcia w ogóle wchodziła do pokoju, jak dziadek tam coś mówił i mówiła, przestań zmyślać te bajki, opowiedz jakąś. Bo rzeczywiście, jak się zaczynał jakiś wątek, to się szło w zupełnie coś innego. Dlatego mi to kompletnie nie przeszkadzało, nie burzyło lektury. Ja sobie wędrowałam z nim tak, jak on szedł. Prowadził mnie po prostu jak chciał. Także bardzo pomogło mi w tym moje rodzinne doświadczenie. I też ułatwiło mi to przygotowanie scenariusza, dlatego że oczywiście na podstawie 3x3 można zrobić 3000 scenariuszy, bo można wybrać bardzo, bardzo różne wątki. Więc ja sobie pozwoliłam na wybranie takich, ponieważ on tego nie ułożył chronologicznie, to ja sobie wybrałam to, co dotykało mnie bezpośrednio. No i jak słyszę, dotyka, kiedy się to mówi właśnie głośno, prawda?
Kiedy powstawało 3x3, to Fredro miał już wtedy ile lat?
Około 50.
Około 50, prawda? Czyli mamy szansę, no Fredro jest jedynym twórcą romantyzmu, dającym nam swoje pisarstwo jako dojrzały człowiek, prawda? To jest jakiś ewenement, to jest coś, co warto też zaznaczyć.
Warto na to zwrócić uwagę, aczkolwiek sam Fredro, nie wiem, czy on był z tego zadowolony.
Nawet pisał o tym w 3x3, że nie bardzo mu się
tak,
podoba.
On trochę tak miał takie wrażenie, że przeżył samego siebie. Poza tym rzeczywiście też dolegliwości fizyczne pod koniec życia bardzo mu doskwierały. Natomiast rzeczywiście to jest zupełnie inna perspektywa. Też wydaje mi się, że jak spojrzymy na całość dorobku Fredry, a to jest tak 39 tekstów dla teatru, sztuk teatralnych, to są właśnie pamiętniki, no, tak to nazywamy z braku lepszego słowa, 3x3 po prostu. Inne zapiski, także publicystyka taka, bo także angażował się w sprawy publiczne. To zobaczymy, że tego jest bardzo dużo, ale dzięki temu my możemy zobaczyć Fredrę, to jest szalenie ciekawe, od takiego młodzieńca, który jest taki trochę, że tak powiem, anarchista w duchu oświeceniowym, taki trochę wolteriański, prawda? A nawet byśmy mogli tam znaleźć jeden jego z pierwszych tekstów przecież, który ma formę dramatyczną, to jest tu tekst no, obsceniczny, prawda? Czyli w takim duchu, no, w duchu XVIII-wiecznej swobody obyczajowej, prawda? Z jednej strony. Mamy jakieś echa romantyzmu, a kończy te ostatnie jego sztuki, to jest tego drugiego okresu, to są z kolei odpowiedniki no, takiego to źle brzmi dzisiaj, dramaty mieszczańskie, ale to są z kolei dramaty o kapitalizmie już, prawda? To są dramaty o pieniądzu, o jego sile, o tym, jak
on
jest...
co się rodziło wtedy też,
co się rodziło, co widział, ale to jest też ciekawe, że on to wyraźnie widział, jak to jest destrukcyjne dla życia rodzinnego i emocjonalnego. I wtedy trochę się w nim odzywa romantyk tak na starość, bo na przykład on jest taki jego, taka krótka sztuka teraz, gdzie po prostu z dużą, taką już jadowitą ironią pisze o ludziach, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński i podają sobie stan konta. prawda? To nie jest tak. Tak nie powinno być tak. I taki starzec się buntuje się przeciwko temu, ale on jednocześnie ten świat dobrze rozumiał i potrafił opisywać. I to jest też siła tych jego tekstów późnych. I teraz rzeczywiście jak spojrzymy na to w przebiegu czasowym, to jest naprawdę ogromna część doświadczenia pokazującego też coś takiego, jak można było w sposób przenikliwy, mądry przeżyć ten skok nowoczesności, który wtedy nastąpił. Bo on urodził się w czasach, kiedy konno jechał, a umierał w momencie, kiedy już jeździły pociągi. To był przecież szok cywilizacyjny. I on był też tego świadkiem. To też jest bardzo ważny element, bardzo ważna strona jego twórczości.
Niewielu twórców dożyło takiego wieku, więc jest rzeczywiście takim dla nas świadkiem przełomu.
I niewielu to potrafiło zrozumieć. A on, mam wrażenie, to zrozumiał. W tej swojej takiej mizantropii i pewnym dystansie dobrze to widział.